Back to Office na Modivo. Rabaty do minus 40% na bluzki, sukienki i marynarki od brandów Guess, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren i wielu innych. Sprawdź online i w aplikacji. Kup teraz i zapłać później z PayPo. Modivo. Moda plus korzyści.
Popołudniowy program w Radiu RMF24. Teraz u nas bardzo istotny temat i wyjątkowy gość. Porozmawiamy teraz o wojnie w Ukrainie, a konkretnie o nowych możliwościach ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraińcy zaprezentowali bowiem nowy pocisk dalekiego zasięgu Flamingo, który ma mieć zasięg nawet do 3000 kilometrów. Z nami jest teraz Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Marku.
Dzień dobry.
Strategy and Future, autor wielu książek. Panie Marku, co właściwie wiemy o tych ukraińskich pociskach Flamingo?
To jest pocisk manewrujący, parametrami przypominający i zdaniem strony ukraińskiej nieustępujący amerykańskiemu pociskowi Tomahawk o dystansie około 3000 km z głowicą bojową 1150 kg. No, czyli to jest broń o potężnej sile oddziaływania.
A jaką liczbą tych pocisków dysponują Ukraińcy?
Ukraińcy mówią o tym, że dzisiaj ten zasób magazynowy to jest 380 pocisków, produkują go jeden dziennie, będą stopniowo zwiększać zdolności produkcyjne nawet do 7 sztuk dziennie. Chcą mieć docelowo taki zasób gdzieś około 1000 sztuk rakiet tego rodzaju.
Pan właśnie zaznaczył, że Ukraińcy mówią, można im wierzyć. Pan ma liczne kontakty ze stroną ukraińską, prawda? Rozmawia pan z ekspertami. Czy to są wiarygodne wieści?
Ja znam właściciela firmy Firepoint, która to firma produkuje tę rakietę i rozmawiałem z nim o tym, o tych konstrukcjach już w styczniu tego roku. W związku z tym to, że zostało teraz ujawniony fakt posiadania przez nich tego rodzaju zdolności, no nie należy z tego wnosić, że oni dopiero teraz skonstruowali tę broń. Oni pracują nad nią od dłuższego już czasu i w moim odczuciu można wierzyć, dlatego że musimy pamiętać, że firma Firepoint, która jest konstruktorem tego pocisku, ona też odpowiada za około 60% ukraińskich zdolności uderzeń dronami dalekiego zasięgu.
Czyli to jest poważna firma, prawda?
To jest jedna z dwóch, trzech największych firm na terenie Ukrainy. Ona zatrudnia powyżej 1000 osób. A musimy pamiętać, że ukraińskie firmy działają w pewnym rozproszeniu, no i nie mają całej tej takiej otoczki biurokratycznej, która jest w firmach państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, gdzie biura prawne, biura kadrowe, cała ta obsługa to jest znacząca część potencjału kadrowego, czyli te 1200-1300 osób, które tam pracuje, to gdybyśmy to chcieli w realiach Europy Zachodniej opisywać, no to musielibyśmy to uznać za koncern zatrudniający kilka tysięcy pracowników. W tym segmencie, w którym ta firma działa, oni uważają, że są największym producentem w Europie obecnie.
A kiedy te pociski będą gotowe do użycia?
One już są gotowe do użycia.
Mm-hmm. A czy ujawnienie tych informacji, bo pan podkreśla, że teraz je ujawniono i to, że to nie jest nowa wiedza, czy to jest znaczący fakt?
Oczywiście, że znaczący, bo ujawnia się takie informacje nie dlatego, że komuś przychodzi taki pomysł do głowy, tylko w pewnym oczywistym kontekście strategicznym czy strategiczno-negocjacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że Zełenski z jednej strony w swoim przemówieniu na rocznicę niepodległości Ukrainy odrzucił w gruncie rzeczy te tak zwane propozycje pokojowe, które były formułowane w Anchorage na Alasce i też w tym samym czasie Ukraina pokazała swoje nowe zdolności wojskowe, co oznacza, że będzie dążyła do zmiany sytuacji na polu walki.
Czyli argument siły tutaj w tych negocjacjach jest bardzo istotny, prawda? Czy Ukraina jest w stanie dokonać nowej ofensywy tak, żeby rzeczywiście bardzo mocno zaszkodzić Rosji?
O ofensywie bym tu nie mówił, dlatego że żeby przeprowadzić ofensywę, zwłaszcza w zakresie sił lądowych czy operacji lądowych, trzeba mieć odpowiedni potencjał, którego dzisiaj Ukraina nie ma. Ukraina raczej chce doprowadzić do dwóch efektów, znaczy po pierwsze, a może nawet trzech. Po pierwsze chce zatrzymać front, chce zablokować i uniemożliwić Rosjanom zdobywanie kolejnych terenów Ukrainy. To jest jakby pierwszy cel i tutaj są koncentrowane wysiłki sił zbrojnych. Drugim celem jest skonstruowanie, nad tym trwają bardzo intensywne prace na Ukrainie, tak zwanych dronów przechwytujących. Chodzi po prostu o to, żeby przy użyciu tanich systemów, a nie drogich rakiet, zestrzeliwać możliwie dużą liczbę tych dronów Geran, którymi Rosjanie atakują Ukrainę. To jest.
No i także znany jest ten dron w Polsce, prawda, ostatnio, bo ten Gerań prawdopodobnie spadł też na teren Polski.
No tak, to, ale Rosjanie używają takimi, operują takimi salwami po kilkaset sztuk w czasie jednego nalotu. Dwa dni temu to było 570 tych Geranów, które zostały skierowane na teren Ukrainy i ich zestrzelenie jest oczywiście, nastręcza sporo problemów, a to jest konstrukcja, która ma głowicę bojową o wadze 90 kg, czyli już dość pokaźną. No i trzecim celem Ukrainy, bo te prace nad budową dronów przechwytujących tam już są dość zaawansowane, trzecim celem Ukrainy jest odwrócenie tej sytuacji, to znaczy doprowadzenie do sytuacji, że nie tylko Rosjanie atakują przestrzeń powietrzną i miasta ukraińskie dronami bojowymi i rakietami i balistycznymi manewrującymi, tylko również jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy to rosyjskie instalacje przemysłowe będą atakowane zarówno przy użyciu pocisków manewrujących, jak i dronów dalekiego zasięgu. Tu chodzi umownie o to, żeby przenieść wojnę na teren Rosji i osłabić rosyjskie zdolności finansowania przede wszystkim wysiłku zbrojnego. Więc to nie przesądza o zwycięstwie w wojnie, natomiast zmienia relacje na potrzeby jakiejś kolejnej tury negocjacji. No ta zmiana relacji na froncie może wzmacniać pozycję Ukrainy.
Ukraińcy są gotowi z nowymi typami broni, zarówno do defensywy, jak i ofensywy, prawda? To są jakieś nowe czynniki, które poznajemy w trakcie tej wojny.
Tak, są gotowi do ofensywy i to w zakresie uderzeń rakietowych, zarówno rakietami średniego zasięgu, pamiętajmy o decyzji Donalda Trumpa o przekazaniu prawie 3000 rakiet o takim zasięgu do 500 kilometrów w stronie ukraińskiej, jak i rakietami dalekiego zasięgu, no bo te Flamingo mają 3000 kilometrów zasięg. To już jest zasięg umożliwiający atakowanie celów aż do Uralu. To jest znaczący potencjał. Oczywiście trzeba mieć dużą liczbę tych rakiet, bo rosyjska obrona powietrzna będzie je zwalczać, to nie ulega wątpliwości. Chodzi o to, żeby w sytuacji ataków saturacyjnych przy dużej liczbie środków napadu powietrznego rosyjska obrona była po prostu niezdolna do zniszczenia wszystkich tych systemów używanych przez stronę ukraińską. Stąd liczba ma tutaj znaczenie.
Czy Zachód, czy Stany Zjednoczone, NATO będą patrzeć na takie zdolności Ukrainy z nadzieją, czy z niepokojem? Ja jestem ciekaw, czy Ukraina może w tym momencie pozwolić sobie na taką bardziej samodzielną koncepcję walki z Rosją, czy mniej teraz musi się oglądać na sojuszników z NATO? Jak pan sądzi?
Ukraina, no oczywiście to jest pytanie o to, z czym to porównujemy obecne zdolności Ukrainy, ale jeśli porównujemy je z tymczasem początku wojny, to zdecydowanie Ukraina dzisiaj jest znacznie bardziej samowystarczalna, chociaż oczywiście nie w 100%. Ukraina dzisiaj na przykład, nie wiem czy państwo o tym wiecie, produkuje największą liczbę w Europie haubic samobieżnych Bogdana, a zaczynali od produkcji 2-3 sztuk miesięcznie. Dzisiaj produkują tyle, ile wszystkie państwa europejskie razem wzięte.
To jest niesamowite porównanie, panie Marku. My sobie często nie zdajemy sprawy z potencjału ukraińskiego. Trochę nawet, powiem szczerze, lekceważymy ten potencjał chyba tutaj w Polsce.
No, lekceważymy dlatego, że po pierwsze nie obserwujemy. Niestety, mimo że Polska graniczy z Ukrainą, nie obserwujemy tego, co tam się dzieje, a przynajmniej nie robimy tego bardzo uważnie. Nie dostrzegamy zmian. No, wojna trwa już ponad 3 lata i tam się naprawdę dużo zmieniło. Pamiętamy, ale lekceważymy te zdolności, ale trzeba pamiętać, że Ukraina jeszcze za czasów Związku Sowieckiego była głównym obszarem produkcji na przykład systemów rakietowych i zaawansowanych rodzajów broni i tam ta wiedza inżynieryjna w sporej części została przechowana. Oni mają specjalistów, mają kadry, i zdołali zbudować już niemały potencjał. A tym bardziej mają jeden atut, którego nie ma żadne państwo europejskie. Mianowicie oni testują swoje rozwiązania, swoje pomysły konstrukcyjne w realiach frontowych po prostu.
I to nie są ćwiczenia, prawda? To jest realne pole walki, prawda? To jest ogromny potencjał na przyszłość.
Oczywiście, że tak. To jest potencjał, który będzie w przyszłości owocował. No na przykład tak zwane drony morskie, morskie systemy bezzałogowe. Ja miałem sposobność odwiedzić taką fabrykę. Tam od momentu pomysłu konstrukcyjnego do momentu pierwszych prób na wodzie takiej konstrukcji, a ona potem zaraz jedzie na front, upływają 3 miesiące. To trochę nam daje wyobrażenie o tempie tych zmian, o tym, jak oni intensywnie pracują. No można powiedzieć, że walczą o życie i taka jest prawda, no ale to też wymusza takie bardzo elastyczne podejście i bardzo dużą pomysłowość. Ukraińcy po prostu mając kilkukrotnie mniejszy potencjał niż Federacja Rosyjska, jeśli chodzi o wielkość gospodarki, to nawet 10-krotnie mniejszy potencjał, no muszą być po prostu znacznie bardziej innowacyjni, pomysłowi, być 2 kroki do przodu i na razie im się to udaje.
Pan porównuje potencjał ukraiński z rosyjskim, a gdyby tak porównać polskie zdolności obronne z ukraińskimi, to czego nam brakuje, co mają Ukraińcy?
O, to musielibyśmy poświęcić na to godzinę najbliższą, żeby wymienić wszystko, czego nam brakuje.
A czego według pana brakuje? Takie główne jakby punkty, co jest pewnego rodzaju skandalem w Polsce, że tego nie mamy jeszcze.
No skandalem moim zdaniem jest w przypadku Polski to, że nie mamy misji wojskowej stale obecnej na ukraińskim froncie, która obserwuje doświadczenia współczesnego pola walki. To jest skandalem, bo powinniśmy mieć tam specjalistów z wielu dziedzin wojskowych, na bieżąco oceniać sytuację i na bieżąco starać się, bo to nie, tych rozwiązań się nie kopiuje. Je trzeba w sposób twórczy adaptować do naszych realiów. Trzeba to po prostu uczyć się i obserwować.
A czy inne kraje natowskie mają takie misje obserwacyjne tam na miejscu?
Oczywiście, że tak. Mają takie misje i są znacznie aktywniejsze niż nasze. Mają i Brytyjczycy, mają też i Amerykanie. Ja akurat jeżdżę dość często na Ukrainę i widzę, jak to jest tam organizowane. Ale drugim elementem jest to, co Ukraina ma, a my tego nie mamy. Czyli Ukraina ma taki sektor cywilny, sektor prywatnych przedsiębiorstw, bo to jest warte podkreślenia, który bardzo intensywnie pracuje na rzecz obronności. To nie jest tak, że ukraińskie firmy państwowe odpowiadają za gro produkcji na potrzeby frontu. Po prostu strona ukraińska w ramach takiej koncepcji fuzji cywilno-wojskowej zliberalizowała ten segment działalności gospodarczej i dzisiaj ma ponad 1500 zespołów konstruktorskich i małych firm startupowych często, które są bardzo aktywne w takim szerokim spektrum działań od systemów szkoleniowych, trenażerów, przez systemy walki radioelektronicznej, rozwiązania informatyczne. To jest bardzo żywy taki organizm produkcyjny.
No u nas w Polsce się o tym mówi, ale chyba tylko mówi, prawda? O takim związku wojskowo-cywilnym.
My potrzebujemy czegoś, co można by porównać do pamiętnej ustawy Wilczka.
Tylko 80. lata, dawno
tak,
temu.
Takiej liberalizacji, otwarcia segmentu produkcji zbrojeniowej dla prywatnych inżynierów, dla prywatnych firm, dla małych startupów, dla tych wszystkich, którzy chcą tutaj pokazać swoje umiejętności. Ja dam taki przykład z ostatniego czasu. Otóż Ukraina zbudowała po roku 2022 system dźwiękowej detekcji dronów. To jest ponad 10 tysięcy czujników, je się umieszcza 2-3 na kilometr kwadratowy. I dzięki temu systemowi, który działa, on jest wprzęgnięty w jedną sieć komputerową, Ukraińcy śledzą i wytyczają trasy przelotu tych dronów, którymi Rosjanie ich atakują.
Czemu my tego nie mamy, panie Marku? Dlaczego my tego nie mamy?
A no właśnie, dlaczego nie mamy? Dlatego, że postawiliśmy na dość zaawansowany system produkcji zachodniej, który ma nas kosztować, tu uwaga, $1 miliard. podczas gdy ten ukraiński system, który działa, kosztował ich 50 milionów dolarów.
Ten drogi system to Barbara, razy. Tak? To są te balony.
Tak, 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 tak. Ale system ukraiński, nazywany Sky Fortress, on kosztował 53 dokładnie miliony dolarów i to jest system, który się codziennie sprawdza, bo tam codziennie trwają naloty. Można korygować funkcjonowanie tego systemu. I to jest cała różnica między rozwiązaniami ukraińskimi, a rozwiązaniami z państw Europy Zachodniej. One są wielokrotnie tańsze. Ten pocisk rakietowy Flamingo jest 18 razy tańszy od analogicznego pocisku, jakim jest Tomahawk amerykańskiego. To już abstrahując od faktu, że Amerykanie nie mają zamiaru nam tego pocisku sprzedawać, no to ta różnica cen jest zasadnicza. To, co się dzieje na Ukrainie, trochę przypomina doświadczenia Izraela, gdzie Izrael zrobił ten system Iron Dome. On kosztował... Żelazna kopuła, tak, o dużej funkcjonalności. To jest dzisiaj chluba i duma Izraela, ale musimy pamiętać, że ten system kosztował Izrael trochę ponad miliard dolarów i został zbudowany w 3 lata, a jeszcze połowę tych kwot Amerykanie im potem zapłacili za udostępnienie technologii. Więc nie dość, że Izrael zbudował ten system szybko, to zbudował go bardzo tanio. I trochę to samo się dzisiaj dzieje na Ukrainie. Metodą prób i błędów te rozwiązania nie są optymalne, one cały czas ewoluują. Ukraińcy budują bardzo szybko nowe konstrukcje, sprawdzają je w realiach pola walki i budują nowe generacje sprzętu. Ale jeden atut jest zasadniczy, ten sprzęt jest kilkanaście razy tańszy niż te systemy, które są bardzo ładnie wyglądającymi konstrukcjami produkcji firm zachodnich i często są prezentowane na wystawach.
Dlaczego my wolimy wydawać dużo i nie mieć tego sprzętu w dalszym ciągu, bo widzimy nawet po tym upadku i eksplozji drona ostatnio, że nasza obrona jest dziurawa. Dlaczego my nie możemy korzystać z doświadczeń państwa, które jest głęboko zaangażowane w wojnę i ma swoje doświadczenia?
No to nie jest do mnie pytanie, bo ja nie, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym z tych doświadczeń korzystał.
A pan jako ekspert zadaje te pytania rządzącym?
Oczywiście, że tak. Uważam, że problemów tu jest wiele. Ja bym wskazał kilka. Znaczy, po pierwsze, Polska jest głęboko podzielona i uwikłana w konflikcie wewnętrznym, a w związku z tym wszystkie decyzje, również dotyczące obronności, są decyzjami trudnymi, bo opozycja te decyzje będzie atakowała. W związku z tym rządzący, niezależnie od tego, z jakiej formacji się wywodzą, mają problem z podejmowaniem ryzykownych i trudnych decyzji. W związku z tym wygodniej i bezpieczniej jest kupić za miliard dolarów system amerykański i powiedzieć, kupiliśmy najlepsze, niż za 50 milionów dolarów system ukraiński, bo tu wszyscy wiedzą, że to będzie kontestowane. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki głęboko psychologiczny. Otóż my mamy zakorzenione myślenie, iż Ukraina jest państwem niedorozwiniętym. Może dlatego, że do Polski przyjeżdżali ludzie i zatrudniali się z Ukrainy w takich najprostszych pracach przez wiele lat, ale nie wiemy o tym albo tego nie dostrzegliśmy, że Ukraina historycznie to był też sektor bardzo wysoko rozwiniętych technologii, w tym i lotniczych, i rakietowych, a to my lekceważymy. Mamy taką skłonność uważania się za lepszych po prostu, bardziej rozwiniętych.
To jest zresztą absurdalna myśl, bo nawet ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Ukrainy, do Polski i wykonują takie najprostsze prace, ja sam znam z doświadczenia takich ludzi, którzy mają po prostu wyższe wykształcenie często, tylko podejmują taką pracę w Polsce i to są ludzie, po prostu inteligentni i mający wiedzę o tym, co się dzieje. To nie jest tak, że...
No bo my sami zapomnieliśmy, jak my jeździliśmy na zachód w czasach studenckich na przykład, wykonywać bardzo proste prace. Ale jeśli się lekceważy, jeśli się nie śledzi rozwiązań technologicznych sąsiedniego kraju, a podświadomie się jeszcze je lekceważy, no to powoduje, iż recepcja takich pomysłów pod tytułem kupmy jakieś rozwiązanie na Ukrainie, jest niekorzystna i trudniej podjąć.
Panie Marku, ja zapytam wprost, czy w grę wchodzą tutaj lobbystyczne zapędy po prostu, czy jakieś grupy są związane z pewnymi kręgami władzy w Polsce?
Ależ oczywiście, że lobbystyczne zapędy wchodzą, bo te systemy zachodnioeuropejskie czy amerykańskie, one dlatego kilkanaście razy więcej kosztują, bo funkcjonowanie tych koncernów obejmuje również politykę lobbystyczną, która nie jest realizowana za darmo, mówiąc już wprost. Więc tu jest cały splot czynników, ale również w moim odczuciu istotnym czynnikiem jest to, że polskie siły zbrojne są po prostu impregnowane na myślenie o konieczności zmian. One z natury swojej są głęboko konserwatywne i niechętne zmianom. To idzie bardzo opieszale i bardzo, bardzo powoli. Nie ma takiego ośrodka, który byłby tutaj takim ośrodkiem stymulującym reformy i stymulującym modernizację i recypującym rozwiązania na przykład stosowane na Ukrainie. Tego ośrodka nie ma, ani go nie ma w siłach zbrojnych, ani nie ma go w świecie polityki.
I to bez względu na zmiany, bez względu na zmiany gabinetów, tak? To jest jakby taka stała, taki konstans?
Tak, uważam, że to jest stały trend, czy stały, bym powiedział, taka cecha polskiego myślenia o bezpieczeństwie. Lepiej wydać więcej pieniędzy i kupić rozwiązania rzekomo sprawdzone, a przynajmniej ładnie wyglądające od Amerykanów, Koreańczyków czy z Europy Zachodniej, niżli włożyć więcej wysiłku we własne możliwości, dostosowanie, bo to jest oczywiście obarczone i większym ryzykiem i skazuje nas na większy wysiłek. Znaczy, nasze siły zbrojne i nasz przemysł, gdyby miał recypować te rozwiązania, które dzisiaj są testowane na Ukrainie, to musiałby znacznie więcej od siebie wymagać niż w modelu, gdzie się tylko kupuje technologię gotową, już opracowaną gdzie indziej i planuje się walkę w modelu też wymyślonym nie w Polsce, a wymyślonym w centrali NATO czy na amerykańskich wyższych uczelniach wojskowych. No to jest ten problem pewnego naśladownictwa moim zdaniem i niechęci do takiego, bym powiedział, postawienia na własne siły i możliwości.
A ja będę troszkę adwokatem diabła. A nie boi się pan takich zarzutów, że pan nie lobbuje za Ukrainą?
Ale rzeczywiście, że się nie boję, bo to są dość proste kwestie. Znaczy, jeżeli mówimy o pocisku Flamingo, to nie jest pocisk najnowszej generacji, najbardziej, jak się mówi, sophisticated. To jest pocisk, powiedziałbym, o średnich zdolnościach. Tylko jego plusy są następujące. Po pierwsze, on jest znacznie tańszy niż amerykański Tomahawk. Po drugie, gdybyśmy my mieli produkcję tego pocisku, to nasze kręgi polityczne miałyby swobodę decydowania, czy go użyjemy, czy go nie użyjemy. A jeżeli kupimy licencję, być może nawet gotowe pociski od Amerykanów, których oni nam nie bardzo chcą sprzedać, to musimy się liczyć z sytuacją, że to Amerykanie będą współdecydowali, bo takie są prawidła, przynajmniej w tych systemach broni, użyczenia tej technologii. Czyli Amerykanie będą współdecydowali, czy my ich możemy użyć, czy powinniśmy akurat namierzyć te cele, które nas interesują. No i wreszcie jest kwestia ceny, która też jest niebagatelna, bo my dzisiaj wydajemy więcej na nasze siły zbrojne niż Turcja i Izrael. Izrael prowadzi już od dłuższego czasu bardzo wyczerpującą wojnę, a wydaje mniej na swoje siły zbrojne. Nie wydaje mi się, żeby polskie siły zbrojne dorównywały w zakresie zdolności siłom izraelskim. Dość rozrzutnie gospodarujemy naszymi środkami.
Bardzo cenne informacje, panie Marku. Dziękujemy
serdecznie. Jeżeli lobbying ma polegać na tym, że się taniej kupuje i więcej za te same pieniądze i ma się większe możliwości, to ja mogę być lobbystą takich rozwiązań.
Bardzo dziękujemy serdecznie. Ekspert Strategy and Future Marek Budzisz był gościem Radia RMF24. Ja przypomnę, że pan Marek jest autorem wielu znakomitych książek: Koniec rosyjskiej Ameryki, Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski, Iluzja wolnej Białorusi, Jak walcząc o demokrację można utracić ojczyznę, Wszystko jest wojną, Rosyjska kultura strategiczna i wielu, wielu innych. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Miłego dnia życzę.
Dziękuję bardzo.